Ale miło was spotkać, ale miło was widzieć. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry, cała przyjemność po naszej stronie.
A ja będę taki miły i sympatyczny, taki mam postanowienie. Nawet nie noworoczne, jakieś świąteczne. Przed święta idą Bożego Narodzenia, będzie miło, dobrze?
Dobrze.
Ale będzie trudno dzisiaj, bo będziemy rozmawiali o czeczotce i czubatce.
Prawie
to
dobrze.
Trudne słowa.
Oba prawie na dobrze. Czy, będę, acz nie o będę ćwiczył. Czubatce, tylko o czyżu.
O czyżu.
O czyżu.
Tak.
A czyż, czym różni się od czubatki?
Nazwą.
Nie ma czubka.
Nie ma czubka?
Czubatka jest w kolorach takich raczej kawy z mlekiem. Mm-hmm. Tak to nazwijmy, biały, czarny i kawa z mlekiem. A akurat u czyża zieleń i żółć zdecydowanie bardziej dominują.
Czyż nie jest ładniejszy od czubatki?
Oj, chyba tak. Jakbyśmy mieli to ocenić w miarę obiektywnie, to chyba tak, chociaż zależy kto co lubi. Ale jeszcze tylko dodam a propos tej różnicy, że czubatka jest sikorą, a czyż jest łuszczakiem. I tak samo czeczotka, czyli ten drugi ptak, o którym dzisiaj będziemy mówić, jest coś,
a właściwie
co
dlaczego o tych dwóch tylko ptakach rozmawiamy, a nie o wszystkich ptakach na cz?
No bo to jeszcze nie wpadliśmy, to po pierwsze, a po drugie akurat czyża i czeczotkę coś łączy.
Mm-hmm. A co?
Miłość do tych samych drzew.
A do jakich?
Do brzozy i do olchy.
A dlaczego?
A dlatego, że one bardzo chętnie zjadają nasionka z tych drzew, czyli właśnie z brzozy i z olszy. Będę mówić to zamiennie olcha, olsza, bo to jedno i drugie jest, że tak powiem, stosuje się w naszym kraju nazewnictwo. Chodzi o to takie drzewo, które rośnie nad różnymi potokami, jeziorami, stawami. O, pięknie, Włodku, tak. W tak zwanych łęgach. No, mówi się, że nawet są lasy łęgowe, czyli takie większe, że tak powiem, płaty tych, między innymi z tymi drzewami, albo olsy na przykład. Są to już w ogóle takie bagienne, podmokłe lasy. Ale no tą czeczotkę możemy też spotkać na terenach takich zurbanizowanych. Czeczotkę i czyże, tak? Bo tu będziemy mówić o jednym i o drugim. Czyli gdzieś w parkach, na jakichś skwerach, bo te drzewa, takie właśnie jak olsza, jeżeli gdzieś mamy jakiś staw, rzeczkę, to możemy zaobserwować i brzozę też jak najbardziej.
Jak można lubić ciemne bagna?
Jak ktoś lubi zimne, jak mokre, jest mokro, jak jest tak
brudno,
właśnie
tak,
trochę
nam się wydaje.
Tajemniczo, to rzeczywiście olsy są takimi fantastycznymi drzewami, znaczy nie drzewami, tylko lasami, tak to nazwijmy. Ja szczególnie lubię olsy taką wczesną wiosną, albo nawet pod koniec zimy, jak jeszcze jest śnieg, jak jeszcze jest, wiecie, to wszystko jest takie lekko podmarznięte i one wtedy pięknie pachną porzeczkami. Przynajmniej oczywiście niektóre olsy tam, gdzie te porzeczki
wiecie,
rosną.
Ale wy jesteście przewrotni, naprawdę, bo gdy rozmawiamy o takich lasach świetlistych, słonecznych, to mówicie, ale tam jest pięknie, cudownie, a zobacz jaki jeszcze do tego zapach. A teraz chwalisz te ciemne zakamarki i zakątki.
Bo wszystko ma swój urok, wszystko ma swoje piękno, trzeba umieć dostrzegać je i w takim Boże Sosnowym, i w jakiejś świetlistej dąbrowie, i w tych takich miejscach bardziej podmokłych, mniej dostępnych, czyli właśnie w łęgach, w olsach. Tam paradoksalnie pewnie czai się najwięcej życia, skoro już jesteśmy na czy, więc tam pewnie ptaków jest zdecydowanie więcej.
Tak, i Włodku pytałeś, dlaczego one lubią takie tereny, a to dlatego, że jak już się najedzą, no to jak się najesz, prawda, no to chce się napić, tak, popić to co się zjadło, więc tam jest czym popić, bo właśnie jest dużo wody. Także to jest raj dla nich. Można popić, można się wykąpać, bo też okazuje się, że te ptaki bardzo chętnie w środku zimy zażywają kąpieli wodnych, czyli można powiedzieć, że są takimi morsami trochę.
To banał, o czym powiem, ale rzeczywiście, tam gdzie jest woda, tam jest życie.
To prawda. Dlatego apelujemy też przy okazji trochę edukacyjnie, że jeżeli już wystawiliśmy karmniki, albo właśnie się szykujemy do tego, żeby karmnik postawić i tam wysypywać ptakom jedzenie, warto też pamiętać, szczególnie jeżeli ta zima czy ta jesień nie jest jakoś szczególnie deszczowa, nie jest jakoś szczególnie mokra, do tego, żeby obok karmnika wystawić jakieś małe poidełko, żeby ptaki też dostęp do tej wody miały.
A czyże bardzo, bardzo chętnie odwiedzają karmniki. Nie wiem jak czeczotka, do mojego karmnika nigdy nie przyleciała. Też rzadziej można zaobserwować czeczotkę. Czyż jest taki totalnie pospolitym gościem zimowym. Mamy takie naloty z północy. I one przede wszystkim, oczywiście będzie zimno, będzie śnieg, będzie mróz, już mogą się pojawić czyże przy karmniku, ale zwłaszcza pojawiają się na początku marca. Wtedy, kiedy już po prostu wszystko objadło z tych nasion, się takich naturalnych, już za bardzo, już te brzozy są przebrane i olsze. Czasem jakieś wierzby, jakieś bliny, tak, z takich roślin też one z tych nasion korzystają, ale jak to wszystko już jest praktycznie zjedzone, no to właśnie jest, mówię, początek marca i one bardzo chętnie wtedy robią takie masowe naloty na karmniki, a w tych karmnikach bardzo chętnie zjadają słonecznik i konopie, ale uwaga, konopie siewną.
Tak, bo czasami jak mówimy, czym ptaki dokarmiać, to zawsze mówimy słonecznik najłatwiej, najprościej i nie ma co kombinować. Natomiast i czeczotki, i czyże zdecydowanie preferują takie drobne ziarno, no bo ta olsza i ta brzoza przecież jakichś wybitnych ziaren nie mają, więc jeżeli wiemy, że w naszej okolicy takie ptaki występują, albo chcemy je w jakiś sposób do tego naszego karmnika przekonać, to wtedy rzeczywiście, tak jak powiedziała Ewelina, konopie, czy mak, czy siemię lniane, czyli takie rzeczywiście dużo drobniejsze nasiona też można wsypywać i one mają również swoich amatorów.
O ptakach na czy dzisiaj rozmawiamy z Eweliną Sobańską i Piotrem Kamontem, a jakie to ciekawostki można o tych ptakach na czy wyczytać w internecie na przykład, albo usłyszeć od ornitologów?
Na początku to chyba warto byłoby powiedzieć, bo trochę już powiedzieliśmy o czyżu, że on jest taki bardziej zielono-żółto-czarno-biały, tak to nazwijmy. Natomiast warto byłoby chyba powiedzieć, jak wygląda czyczotka. Bo oprócz tego, że jest na czy, to ma piękne takie różowo-czerwone czoło, a do tego samce mają jeszcze taki pierś i brzuch mają z takim różowym nalotem, więc szczególnie jak mamy już taką śnieżną zimę prawdziwą i te czyczotki do nas przylecą, to one rzeczywiście wyglądają jak bombki na choince, więc pięknie kontrastują właśnie z taką bielą śniegu.
Tak, do tego żółte dzioby i w ogóle sam ptak ma jasne upierzenie, tak? No oczywiście to są te elementy czerwieni, o których powiedział Piotr, ale jasne upierzenie, takie czarne kreskowanie po bokach ciała i faktycznie wygląda to imponująco. One przeważnie jedne i drugie te ptaki z tych gatunków, tak, trzymają się koron drzew, no bo wiadomo, tam te nasiona zjadają, ale na przykład jak po mrozie te nasiona też spadną na ziemię, no to jak najbardziej z tej ziemi też zbierają, albo żeby na przykład właśnie zlecą na dół, że tak powiem, żeby skorzystać z jakiejś rzeczki i napić się wody, więc wtedy możemy je zobaczyć naprawdę z bliska, praktycznie nie potrzebujemy żadnej lornetki, te ptaki też nie są bardzo płochliwe. No i naprawdę są piękne, warto się przyjrzeć i też jakby no, większe prawdopodobieństwo jest, że zobaczymy czyża w gronie takich, w grupie takich ptaków, gdzie gdzieś tam słyszymy, że jest jakiś hałas na drzewie albo pod drzewem, ale warto zatrzymać się i spojrzeć, nawet jeżeli już czyża, dajmy na to, ktoś z Państwa widział 1000 razy i już was, że tak powiem, nie zaskakuje, nie przyciąga tak waszej uwagi, no to mimo wszystko warto się zatrzymać i popatrzeć, bo właśnie może to nie są czyże, a czeczotki, albo czyże z czeczotkami.
Albo jeszcze możemy głębiej wejść w ten temat, bo u nas generalnie występuje czyczotka taka zwykła, tak to nazwijmy. Natomiast jeżeli w tym stadzie ptaków takich właśnie z różowym brzuchem i z różową piersią uda nam się zobaczyć takiego ptaka, który oprócz tego, że ten róż występuje, to ta biel, która jest potem dalej na brzuchu, na podogoniu, a szczególnie na kuprze, nie jest taka kreskowana, tylko jest taka czysto biała, no to wtedy może się okazać, że widzimy czyczotkę tundrową, która jest dużo rzadsza i dużo większą frajdę, że tak powiem, ornitologom sprawia właśnie stwierdzenie czy zobaczenie takiej czyczotki tundrowej. Więc i czyczotki tundrowe jak najbardziej możemy zimą
obserwować. A to są ptaki, które do nas przylatują na zimę?
U nas jest jakaś taka mikropopulacja czyczotek, to znaczy tam 200-400 par. Nawet u nas na Pomorzu jest jakaś taka mała populacja, bo w większości to są jednak ptaki trzymające się gdzieś tam południa i gór. Natomiast w większości my te ptaki widujemy zimą przy karmnikach, albo tak jak Ewelina powiedziała, gdzieś tam w olsach czy w brzezinach. Chociaż ja akurat swoje czyczotki obserwowałem na przykład na Wiesiołku. Więc jeżeli nie mamy gdzieś w okolicy właśnie starych olsów, czy jesteśmy gdzieś w mieście, to wystarczy czasem wybrać się na jakiś ugór, tam gdzie mamy nieskoszone jakieś właśnie osty, wiesiołki, czyli tam wszędzie, gdzie są nasiona takie drobne, tam wszędzie te ptaki możemy zobaczyć.
Zresztą te ptaki, które żyją w kronach drzew, tak, i takie miejsce, taki rewir sobie wybierają, one są najtrudniejsze do obserwacji.
je dosyć łatwo je zidentyfikować, bo one...
No, może nie teraz, jak liście opadły.
Się odzywają, natomiast rzeczywiście pewnym wyzwaniem jest na przykład zaobserwowanie ich, czy zrobienie na przykład ładnego zdjęcia. Bo my wiemy, że tam wysoko jest coś stado, kwili. 50, 70, czasami nawet więcej osobników, no ale konia z rzędem temu, komu uda się rzeczywiście zrobić dobre zdjęcie tych ptaków, więc tutaj karmnik bywa pomocny, szczególnie w przypadku czyżów, które chętnie karmniki odwiedzają.
Tak, a powiedziałeś, Włodku, że coś kwili. Faktycznie to tak jest. To jest taki hałas, że nie da się tego przejść koło tego obojętnie, o, w ten sposób powiem. Zawsze to przykuwa uwagę, bo dosłownie to jest taka kłótnia gdzieś tam w koronie drzew i słychać, że tego jest bardzo dużo, że taka inwazja na dane drzewo nastąpiła, takich jakichś tam drobnych ptaków. I mnie się ten głos, zwłaszcza czyża, kojarzy czasami z takim miauczeniem kota, bo on jest taki, czasami przeciągnie ten ptak. Oprócz tego, że jest dosyć, są szybkie, krótkie dźwięki przez nie wydawane, no to czasami właśnie też są takie wydłużone i mnie to się zawsze kojarzy, że normalnie jakby jakieś koty siedziały
wysoko
na drzewach.
Zupełnie inaczej. Miauczenie kota czasami kojarzy się z jakimś dzieckiem, które woła pomocy.
Tak, czasami rzeczywiście tak jest, że trzeba chwilę się zastanowić nad tym, co albo kto taki dźwięk wydaje, więc czasami może być to dziecko płaczące, czasami może być to kot, a czasami mogą być to czyże. Ja mam taką... W zeszłym roku, wiosną, poszedłem sobie na ujście Wisły Śmiałej, czyli do Górek Zachodnich, mówiąc krótko. Wyszedłem sobie i tam rzeczywiście w pewnym momencie miałem wrażenie, że cały las śpiewa, bo rzeczywiście przyleciało duże stado czyży, które jest mocno gadatliwe i hałaśliwe, więc w pewnym momencie miałem wrażenie, że cały las śpiewa.
To jest coś takiego jak najciekawsza ciekawostka na świecie o tych ptakach?
Znaczy, dla mnie takim osobistym przeżyciem i fajną ciekawostką było to, jak zaobserwowałam w Lasach Oliwskich już dawno, bo chyba z 8 lat temu, wiosną czyża, samice czyża. To akurat jest łatwe do rozpoznania, ponieważ samiec, powiedzieliśmy, jest taki zielonkawo-żółty i ma czarną czapeczkę, a samica tej czapeczki nie ma i jest jaśniejsza, więc wiedziałam, że jest to samica. A obok samicy siedział taki nieporadny podlot, więc to było jakby potwierdzenie, znaczy jakby, no na pewno tak, potwierdzenie, że ten ptak odbył u nas lęk. Też było widać, że to podlot, bo był i nieporadny, i kolory się, że tak powiem, zgadzały i miał charakterystyczne zajady, czyli takie żółte kąciki
dzioba,
tak, więc to takie cechy charakterystyczne. Ja zrobiłam zdjęcie, więc mogłam później na spokojnie sobie to przeanalizować, popatrzeć. A dlaczego to jest o tyle ciekawe? A to dlatego, że no głównie są to ptaki dalekiej północy. Znaczy, gniazdują w Polsce też, tak, ale trzymają się, jeżeli już, to gór, ewentualnie północno-wschodniej Polski, tam, gdzie naturalnie występuje świerk, bo one są z tym świerkiem dosyć ściśle związane, tu, tak, jeżeli mówimy o czyżu. No ale tu u nas też w domieszce ten świerk jeszcze w naszych lasach jest, więc no, zdarzyło się tak, że ten czyż, zresztą podejrzewano, że czyż może u nas gniazdować, bo słychać też odzywające się praktycznie przez cały rok te ptaki, też w tej ciepłej porze roku. No ale dopóki ktoś nie zobaczy, no to tej stuprocentowej pewności nie ma, więc no mnie wbiło wręcz w ziemię i to naprawdę jest coś, co zostanie ze mną na zawsze, bo zawsze będę pamiętać i mieć tą satysfakcję, że takiego czyża właśnie lęgowego u nas
na zasadzie takiej zabawy dla dzieci, tak? Znajdź 2-3 różnice, a może 10 różnic, ale takich drobnych, których rzeczywiście, które trzeba wypatrzeć.
Ogólnie z łuszczakami jest tak, że można się bawić właśnie w znaleźć różnice, no bo te ptaki są, no są takie pary gatunków, które są do siebie podobne, na przykład czyża można pomylić z dzwońcem, czyczotkę można z kolei bardzo łatwo pomylić z makolągwą, więc to też jest dodatkowa zabawa. Ja mam taką historyjkę czy ciekawostkę jeszcze z większej przeszłości niż ma Ewelina, ponieważ czyże kiedyś były bardzo chętnie wyłapywane i trzymane w klatkach. Poza tym, że ładnie śpiewają i dosyć dobrze w tych klatkach się adoptują, i wyglądają, no to jeszcze hodowcy wykorzystywali czyże po to, żeby zwabiać inne ptaki do tego, żeby je łapać, tak to nazwijmy, bo one gadatliwe są, hałaśliwe, więc inne ptaki do nich przylatują. Natomiast rozmawiając o gatunkach w ogóle, czyli tu mamy czyża, tu mamy czeczotkę, tu mamy dzwońca, tu mamy gila, makolongwę i tak dalej, i tak dalej. Warto wiedzieć, że ta granica wbrew pozorom jest dosyć płynna, ponieważ właśnie hodowcy kiedyś próbowali wyhodować jakiegoś takiego super pięknego i super pięknie śpiewającego ptaka i czyże krzyżowali z innymi gatunkami i okazało się, że i z makolongwą, i z dzwońcem, i z takim gilem, który przecież już zupełnie inaczej wygląda, tak na pierwszy rzut oka, udało się te ptaki skrzyżować, więc ten gatunek w przyrodzie też jest dosyć płynny i dosyć elastyczny.
To teraz uważajcie. To były zachwycająco piękne opowieści w Ptasim Radio Gdańsk. Barwnie opowiadali Ewelina Sobańska i Piotr Kamont. Może być takie zakończenie?
Bardzo miło.
Tak, bardzo miło, a my Państwa zachęcamy do spacerów i do szukania właśnie tych hałaśliwych ptaków. Jak już znajdziecie brzozę, myślę, że każdy z Państwa jest w stanie rozpoznać, a jeżeli widzicie takie stadko ptaków na innym drzewie, to najprawdopodobniej widzicie olszę czarną. A żeby mieć stuprocentową pewność, wystarczy podejść do tego drzewka i jeżeli zobaczycie, że ma takie dziwne, małe szyszeczki, to nie są szyszki tak jak na drzewach iglastych, bo olsza jest drzewem liściastym, ale to są takie niby szyszeczki, no to na pewno macie właśnie do czynienia właśnie z tym pięknym polskim drzewem i czyże wydłubują z tych pseudo-szyszeczek nasionka, które są gdzieś tam właśnie w środku. Także można wiele się nauczyć. Zachęcamy do tego, żeby wyjść na miły spacer z
domu. To pięknie. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.